Puls Biznesu. Do słuchania.
A teraz zapraszam w sielskie miejsce. Do Latosowa. Gospodarstwa agroturystycznego prowadzonego przez państwa Latosów. Bartek Latos opowiada o szczęśliwych kurach, o stadzie, które mieszkało na drzewie, o tym, dlaczego musiał uniemożliwić kurom swobodne wędrowanie po gospodarstwie. Wie też, jakie kury hodować, żeby mieć kolorowe jajka, na przykład zielone, i wcale nie znoszą ich zielononóżki.
Oczywiście zielononóżki znoszą najzupełniej zwyczajne jajka, takie w kolorze cielistym, a nóżki mają zielone. Natomiast są dwie rasy kur, które znoszą zielone jajka. To są mniej popularne kury legbary i troszkę bardziej popularne u nas araukany. Araukany to są kury wyhodowane w Ameryce, potomkowie indiańskich kur. No i one w sposób naturalny znoszą takie lekko zielonkawe, seledynowe, czasami błękitny kolor. I ten kolor nawet wewnątrz jest bardziej intensywny niż na zewnątrz. Określone rasy znoszą określone kolory jajek, więc takie najciemniejsze jajka, takie ceglasto, prawie że czerwone, znoszą kury maransy. To są takie dosyć duże kury, ciemno ubarwione, czarne albo brązowe. Pióra zachodzą na nóżki tych kur, na jeden ze środkowych palców. No i one właśnie znoszą te ciemne jajka, ceglaste, bordowe. Białe jajka znoszą kury na przykład lekhorny, czyli rasa najbardziej nieśnych kur. One też są na biało upierzone, no ale kolor piór nie jest połączony z kolorem jajek, więc tutaj chyba jakby przypadek. No a właśnie araukany znoszą zielone jajka i jeszcze cała kombinacja odcieni, kury też są krzyżowane czasami międzyrasowo i wtedy wychodzą te kolory jajek, może mniej intensywne, ale właśnie takie pośrednie, także mając wiele ras i czasami troszkę pomieszanych kur, można uzyskać w koszyku całą rozmaitość kolorów.
A ma pan ulubioną rasę kur?
To nie jest tak, że ja jestem straszliwym miłośnikiem kur i pasjonuję się tym do tego stopnia, żeby mieć jedną, dwie czy trzy ulubione. Ja za to bardzo lubię od czasu do czasu spróbować z hodowlą nowego gatunku zwierząt albo właśnie nowej rasy kur. Także te rasy się u mnie w gospodarstwie zmieniają. Chciałbym mieć najbardziej nieśne kury, czyli lekhorny, ale okazało się, że koguty są agresywne i że po prostu czasami gospodarza atakują nie tylko między sobą. Mieliśmy maransów dużo, teraz jest ich troszkę mniej. Próbowałem, takie doświadczenie postanowiłem sobie tutaj zrobić, hodowlę kur tradycyjnie polskich, ale właśnie nie zielononóżek, ponieważ one mi się wydają zbyt popularne i takie oklepane, a właśnie były to na przykład czubatki polskie, czyli takie śmieszne kury w peruce. Zamiast grzebienia mają bardzo bujną czuprynę, takie gęste upierzenie na głowie, które wygląda jak peruka. Także w tej chwili jako hobby, nie dla jajek albo pozyskania tego kurczaka rosołowego, ale właśnie jako hobby hoduję jedne z najmniejszych kurek na świecie, czyli brodacze albo inaczej wąsacze antwerpskie. Rzeczywiście malutkie kurki, bardzo kolorowo upierzone, a jako ciekawostka te małe kogutki od tych kurek w niektórych krajach są wykorzystywane albo startują w konkursach piania kogutów. One są głośne i to pianie jest w takiej tonacji może nietypowej dla kur, więc to taka dodatkowa ich cecha. No i znoszą maleńkie jajka, takie wręcz jak gołębie.
A jak pana kury żyją? Czy one są naprawdę wolne?
Nie do końca. One oczywiście mają kurnik, a nawet dwa kurniki i jeden duży wybieg, natomiast całkiem wolne nie są. My kiedyś próbowaliśmy, ponieważ mieszkamy na końcu wsi, w zasadzie na kolonii, pod lasem, dookoła pola, nie ma żadnych ruchliwych dróg, nie ma sąsiadów, czyli w zasadzie idealne warunki, żeby te kury sobie chodziły zupełnie wolno. I w takiej sytuacji kogut z grupką kur oddziela się i te swoje kury prowadza, także mając duże stado i kilka kogutów, to ma się kilka grupek kur, które niezależnie chodzą gdzieś tam po łąkach albo po krzakach. No i wszystko brzmi bardzo pięknie i wręcz bajkowo, gdyby nie to, że na takiej zupełnej wolności te kury mają wrogów, lisy, jastrzębie i nam niestety te kury ginęły, tak samo kaczki, które chodziły na wolności do stawu. więc w tej chwili kury mają ograniczoną wolność, ale gwarancje dłuższego życia są na terenie ogrodzonym. Ale oczywiście mają dostęp do słońca, do dużego wolnego wybiegu. Na tym wybiegu nie ma już trawy, ponieważ ją zjadły, ale cały sezon od wiosny poprzez lato do późnej jesieni one otrzymują skoszoną trawę, chwasty z warzywniaków, obierki, odpadki kuchenne. No i oczywiście podstawą wyżywienia jest kilka gatunków ziarna.
Czy kury lubią spędzać czas na dworze?
Bardzo. Bardzo i one większość czasu spędzają na dworze. Rano po otwarciu kurnika one bez względu na pogodę wychodzą natychmiast praktycznie wszystkie. Szukają jedzenia, próbują złapać jakąś muchę albo robaka, który gdzieś tam na wybiegu się zakrzątał. Jedzą, kąpią się w piasku, w wodzie i później, jeśli pogoda jest naprawdę paskudna, czyli taki okropny deszcz albo jakaś zawierucha, albo bardzo, bardzo zimno, to one gromadzą się albo pod ścianą, albo częściowo wracają z powrotem do kurnika przy bardzo dużych mrozach albo silnym deszczu. A tak poza tym spędzają czas na zewnątrz od świtu do zmierzchu. Tuż przed zmierzchem one samodzielnie wracają do kurnika, nie trzeba ich zaganiać. W międzyczasie oczywiście kury, które znoszą jajka, wchodzą do środka, żeby w gnieździe znieść jajko.
Jak pan opowiadał o tych kogutach, które mają swoje grupki kur, to jestem ciekawa, czy kura idzie za kogutem swojej rasy, czy to nie ma dla nich znaczenia?
Nie, to nie ma zupełnie żadnego znaczenia. Tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy to kura wybiera koguta, czy kogut kury, ale tworzą dosyć stałe związki grupowe oczywiście, bo kury nie żyją parami, tylko jeden kogut i kilka albo kilkanaście kur. Jak one się dobierają, to trudno mi powiedzieć i po prostu nie wiem.
Wspominał pan wcześniej, przed naszym nagraniem, że kiedyś jedna taka grupka kur panu trochę zdziczała.
No tak, to było troszkę inaczej. W zeszłym roku kura po prostu uciekła. Uciekła i zniknęła i pojawiła się po około miesiącu z małymi kurczakami. Ona po prostu zniosła kilka jajek w krzakach w miejscu bardzo niewidocznym. Skutecznie się ukrywała przed drapieżnikami i przed nami. My myśleliśmy, że ta kura gdzieś przepadła, a okazuje się, że ona wróciła z kurczakami. No ale nie wróciła na wybieg, tylko wróciła z powrotem do nas i zaczęła się pojawiać, więc zaczęliśmy ją dokarmiać. I rzeczywiście było bardzo pięknie, dlatego że wyrosła grupka dzikich kur, kur latających, kur, które mieszkały na drzewie przed domem i chodziły sobie zupełnie wolno. Był w tej grupie bardzo dzielny kogut, który całą grupę prowadzał o świcie na nasze grządki. Tutaj właśnie powstał konflikt pomiędzy nami a kurami, ponieważ te kury o świcie, kiedy my jeszcze spaliśmy około 4 rano, chodziły na grządki. Te grządki totalnie rozkopywały, rozdziobywały i rozgarniały wszystko, co tam udało nam się zasiać albo posadzić. Także wolność kur się skończyła. Trzeba było je po prostu złapać i dołączyć do całej reszty na wybiegu.
Okej, z tego co pan mówi, to pana kury są bardzo szczęśliwe, ale podobno jest tak, że kury nie mogą żyć w za dużych stadach. Jak jest ich za dużo, więcej niż kilkadziesiąt, to się dziobią, atakują. Czy to oznacza, że gdybyśmy chcieli zadbać o prawdziwy dobrostan kur, to powinniśmy kupować jaja tylko od małych, ekologicznych producentów?
No to brzmi bardzo pięknie i rzeczywiście tak powinniśmy czynić, ale jest to utopia. Niestety w dzisiejszym świecie tak zrobić się nie da. Wracając do pierwszego pytania, rzeczywiście te kury przebywając na niewielkim obszarze, na niewielkiej przestrzeni, w bardzo dużym zagęszczeniu stają się agresywne, no ale to jest wynik stresu. Podobnie jest wśród prosiąt, a myślę, że i ludzi. Więc rzeczywiście stają się agresywne, dziobią się nawzajem, kury są w ogóle brutalne i to widać od pierwszych dni życia piskląt. One są bezlitosne i jeśli się trafi słabszy osobnik w statku, w stadzie, wśród piskląt albo wśród dorosłych kur, to one bez litości taką słabszą kurę, kurczaka, osobnika potrafią zadziobać. Tak samo jak się pojawi ranna kura w grupie, to niestety, ale to miejsce skaleczenia jest dziobane przez inne kury. No i oczywiście to wszystko potęguje się w bardzo dużym zagęszczeniu, w bardzo dużym stadzie. A czy my powinniśmy kupować jajka ekologiczne od szczęśliwych kur? No oczywiście tak, tylko te jajka od szczęśliwych kur są kilkukrotnie droższe. Jest to jak najbardziej może i słuszne i spowodowane tym, że koszty utrzymania szczęśliwych kur są dużo wyższe niż koszty zagęszczenia ogromnej ilości na niewielkiej przestrzeni. Wydaje mi się, że na rynku będą funkcjonowały cały czas różne kategorie jajek, również te najtańsze z chowu klatkowego. Jest bardzo dużo hodowli, które hodują ekologiczny drób, ekologiczne jaja i to widać w sklepach, zarówno w sklepach wielkopowierzchniowych, jak na różnych ekobazarach. Wydaje mi się, że na niedużą skalę jest to opłacalny interes, biznes, jest to opłacalna hodowla, ale z uwzględnieniem, że tylko część społeczeństwa jest świadoma i tylko część społeczeństwa może pozwolić sobie na kupowanie produktów kilkukrotnie droższych z racji tego, że są eko.
A myśli pan, że z takiej ekologicznej produkcji jaj można się utrzymać?
No nie, sprzedaż jajek to jest zupełny dodatek do naszej podstawowej działalności, a w zasadzie dwóch działalności, ale z jajkami związana jest ta jedna nasza, moja i żony profesja, zajęcie. My prowadzimy gospodarstwo agroturystyczne, nieduży pensjonat i wszystkie produkty, które u nas w gospodarstwie hodujemy, produkujemy, czy to są warzywa, owoce, czy też właśnie jajka, sery albo mleko, staramy się, żeby były zdrowe, naturalne, ekologiczne, żeby te zwierzaki, które u nas żyją, były w miarę szczęśliwe. I te produkty są bazą do przygotowywania posiłków dla naszych gości, a nadwyżki właśnie sprzedajemy. Także sprzedaż jajek jest to zupełnie dodatkowa działalność, dodatkowy zastrzyk niedużej kwoty na kolejne ziarno dla kur.
Jasne, ale cieszę się, że Państwu to fajnie wychodzi. Jajka są prześliczne. Kury pewnie są szczęśliwe. Bardzo panu dziękuję za wszystkie opowieści. Naszym gościem był pan Bartek Latos, współwłaściciel gospodarstwa agroturystycznego Latosowo.
Dziękuję bardzo.